Radio Kraków Kultura.
Przed mikrofonem Georgina Gryboś, witam Państwa w kolejnej audycji Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. Ze mną dzisiaj gościni pani Ewa Tondys-Koman. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Która absolutnie mnie obezwładniła swoim bardzo maleńkim, a jakże pojemnym zbiorem opowiadań pod tytułem Łupiny. Zbiór ukazał się nakładem wydawnictwa Wydałem, a może bardziej adekwatne byłoby określenie Oficyna. Natomiast taka, która stawia na nieoczywiste wybory literackie, ale na razie się nie zawiodłam, więc być może to dla Państwa będzie też taki kierunek, po który jeszcze nie sięgaliście, w którego jeszcze stronę nie kroczyliście, ale absolutnie jest godny polecenia. Pozwolę sobie, pani Ewo, na początku przeczytać tekst z czwartej strony, którego autorką jest Urszula Honek, bo wydaje mi się, że on nas wprowadzi na pewien poziom tematyczny naszej rozmowy. Na ile sposobów, pisze Urszula Honek, Ewa Tondys-Koman mówi o samotności? Pewnie na więcej niż sześć. Choć tyle właśnie opowiadań mieszczą jej debiutanckie Łupiny. Wywołują one przecież w wyobraźni dużo więcej obrazów samotności, a do tego pokazują absurdalne albo rozpaczliwe sposoby jej przezwyciężenia. Te historie bywają gorzkie i przejmujące, straszne i śmieszne. Niekiedy skrzą się od zaskakujących rozwiązań. Zadają pytania, między innymi o to, co jesteśmy w stanie zrobić i jaką cenę zapłacić, żeby jak bohaterka tytułowej prozy móc powiedzieć: nie ma jak u mamy. Łupiny to kilka miniatur o braku, które, czy tego chcemy czy nie, zakują nas w serce, bo wszyscy kiedyś powiedzieliśmy lub powiemy: zostań. Pani intuicja jest taka, że faktycznie wszyscy mamy za sobą ten okrzyk, prośbę o pozostanie kogoś lub czegoś w naszym życiu?
Trudno mi jest wypowiadać się za jakby absolutnie wszystkich, natomiast myślę, że wszyscy mamy jakieś okresy w życiu, kiedy albo chcielibyśmy, albo wręcz zrobiliśmy to, by zawołać zostań. Część, wydaje mi się, i to też jakby w kontekście tej książki takie, wydaje mi się, znamienne, taka umiejętność, żeby wypowiedzieć to zdanie. Mhm. Bo myślę, że to jest chyba jeden z powodów, dla których to odczucie samotności może eskalować.
Wydaje mi się, że to jest taki temat, który jest wyjątkowo bliski naszym czasom, choć zawsze się trochę kryguje, kiedy wypowiada się jakąś taką prawdę, że nasze czasy naznaczone są samotnością. A później myślę sobie, że mamy doświadczenie pandemii, mamy doświadczenie pędzącego czasu, mamy doświadczenie przeniesienia świata rzeczywistego do internetu, który zresztą też wyziera tu i ówcie, o czym na pewno będę chciała porozmawiać w Łupinach. I tak sobie myślę, to jest taka pani diagnoza czy obserwacja współczesności, samotność?
Myślę, że bardziej obserwacja współczesności, na pewno osób wokół, samej siebie. Nie wiem, na ile to w czasie, w takim kontekście, na osi czasu można zaznaczyć, czy teraz faktycznie jest to odczucie bardziej dojmujące, czy bardziej popularne. Nie jestem socjologiem, więc trudno mi jakby tutaj się jakoś rzetelnie wypowiedzieć, ale na pewno to jest jakiś element taki obserwacyjny w tym.
Ale chyba też takie jest pisanie, albo przynajmniej rola pisarza i pisarki, bo to obserwacja, podglądanie i tworzenie opowieści.
Tak, to na pewno.
Chyba trochę tak jest. Ale to nie tylko teraźniejszość w przypadku pani opowiadań, ale też zaglądanie za róg. Za ten czas, który niby jeszcze nie nastał, a jakoś niepokojąco nadchodzi. Myślę oczywiście o tym bardzo jaskrawym przykładzie kupowania na Grouponie pewnych doznań, sytuacji, obecności, czasu czyjejś osoby, która jest zarezerwowana dla relacji bardzo intymnych i absolutnie nie kojarzących się być może jeszcze z osobami obcymi. No to co, już jednak jesteśmy tak daleko? Potrzebujemy wszystko kupić?
Właśnie w kontekście tej książki często jest podnoszone, że to jest taka dystopia, że to jest w ogóle książka właśnie bardziej o przyszłości.
O nie, to ja bym tutaj polemizowała.
Ze zdziwieniem tego słucham, bo pisząc ją nie miałam takiego poczucia. Wręcz przeciwnie, wszystkie te sytuacje miałam wrażenie, że mogłyby się wydarzyć aktualnie. To było... Raczej takie sytuacje mnie gdzieś tam popchnęły do pisania tego, że wiedziałam, że takie usługi istnieją, jak również ta, może nie jeden do jednego, ale podobne z Groupona. I zawsze mnie zastanawiało, że być może, że skoro te usługi istnieją, to być może ja, nie wiem, przechodzę na ulicę, czy jadę tramwajem z kimś obok, kto z takich usług korzysta. I może to są takie jeszcze usługi, może trochę wstydliwe, może nie mainstreamowe, tak mówiąc, odnosząc się może do muzyki bardziej, ale które są jak najbardziej dostępne i aktualne. Tylko może nie wszyscy się nimi chwalą.
Tak sobie myślę o tym, że te usługi już istnieją. To pierwsze skojarzenie, kiedy pomyślałam o kupowaniu czyjegoś czasu, po to, żeby, jak pani napisała, pobyć przez chwilę w centrum, przez godzinę być osobą zauważaną. Ważną. Tak. Nie chcę za dużo zdradzać, bo to jest krótka książka, mocno skondensowana i jakoś tak czuję, że państwo powinni trochę z nią poobcować i ona jakoś uruchamia, ale spróbuję trochę pomanewrować. Jeżeli są takie usługi, to wcale nie jest nowość, tak sobie pomyślałam, w przypadku przytulenia, dotyku czy obecności, bo przecież o pracownicach seksualnych już od, myślę, bardzo, bardzo, bardzo dawna w taki sposób też mówiono, że to niekoniecznie są kobiety przeważnie, ale nie chcę tego wskazywać, mężczyźni również, jak wiemy, którzy decydują się na odbycie stosunku seksualnego z drugą osobą, to też powiernicy, to też właśnie osoby dające bliskość. Więc to nie jest w ogóle wynalazek przyszłości.
Tak, tak, dokładnie. Jakby przygotowując się do tego tomu, również przeglądałam taką naukową bardziej dokumentację, znaczy nie dokumentację, tylko publikacje dotyczące właśnie pracownic seksualnych czy pracowników seksualnych i wręcz były tam takie fragmenty stwierdzenia o tym, że często zdarzają się klienci, klientki, które wręcz rezygnują z jakby meritum usługi na rzecz właśnie rozmowy. Też jakimś takim, powiedzmy, małym elementem, może nie też tym najważniejszym w danej usłudze, ale też są takie usługi, z których korzystamy, no powiedzmy, na co dzień, czy jakby opiekuńcze, dookoła opiekuńcze, czy nie wiem, kosmetyczne, gdzie też oprócz tego, co kupujemy zazwyczaj, też wytwarza się pewnie jakaś bliskość, czy też trochę po to to kupujemy. To mi się zawsze przypomina ta scena z tego filmu Realna blondynka, kiedy Reese Witherspoon przychodzi do kosmetyczki w innym mieście i zaczyna do niej mówić tak, jakby to była ta jej znajoma i oczekuje takiego samego odzewu. Więc jakby ta potrzeba gdzieś tam się przemykała chyba trochę bokiem, a tu jest po prostu podana wprost. I to jest ta różnica.
To prawda, chociaż myślę sobie też o tym, że Być może zbyt łatwo byśmy szufladkowali, bo to nie jest tylko kwestia takich deficytów czy braku, jeżeli już taką nomenklaturą będziemy się posługiwać, osób i obecności, ale być może też tym, w jaki sposób projektujemy rzeczywistość albo czego wymagamy. Oczywiście to są pytania, bo pani opowiadania prowokują do pytań. To nie są odpowiedzi, to jest raczej jakiś taki wycinek, który, tak jak Ula napisała, on w nas otwiera może nie rany, ale właśnie kolejne potencjały i kolejne obserwacje i kolejne dyskusje i właśnie pytania. Takie moje pytanie po przeczytaniu pierwszym tych opowiadań było to, czy my po prostu nie potrafimy się zaangażować. Być może to wcale nie jest opowieść o naszych wyborach ludzkich albo o ludziach, którzy nas otaczają lub nie chcą nas otaczać, również w rodzinie, ale być może o tym, że dużo łatwiej jest bez zobowiązania stworzyć relacje. To taka intuicja, pytanie, trzy kropki.
Tak, tak, to na pewno w ogóle takim przyczynkiem chyba do tych opowiadań właśnie było to, że ja sama nie mogłam jakby sobie wytłumaczyć i gdzieś tam zrozumieć, czy zwaloryzować jakby tego typu usług, może w ten sposób bym określiła i chciałam poprzyglądać się temu i spróbować nakreślić taką właśnie, takie właśnie sytuacje, które są opisane w tym tomiku, osób, które mogłyby, które być może właśnie, tak jak wcześniej powiedziałam, może mijamy, a może po prostu i je znamy, może wśród nich żyjemy, które właśnie taki brak, pustkę odczuwają. I to jest zawsze takie pytanie, czy to jest sposób na wypełnienie swoich potrzeb, który jest w takim rozumieniu odpowiedzialny, bo właśnie nie raniący nikogo, bo te pieniądze, które się płaci, są pewnym wytłumaczeniem. Więc jakby to pytanie jest takie, czy to jest bardziej w porządku niż bez tego, czy właśnie jest to pójście na łatwiznę i jest to takie wypełnienie swoich potrzeb, ale na własnych zasadach, bez takiej otwartości do kompromisu, bez otwartości do tego, żeby drugą osobę wziąć pod uwagę. Natomiast tu się od razu pojawiają kolejne pytania, że przecież jednak tę drugą osobę w jakimś stopniu bierzemy pod uwagę, nawet jeśli to jest usługa płatna. Tu mi się zawsze przypomina taka, pewnie wiele osób doświadczyło takiej sytuacji rozmowy, tu w cudzysłowie oczywiście z czatem GPT,
tak.
Gdzie używam sformułowań grzecznościowych. Nie wiem, czy państwo, ja na pewno tak mam, że za odpowiedź na pytanie dziękuję.
Tak, tak, tak.
Zwracam się z prośbą i tak dalej. Przy czym no, jakby rozmawiamy z sztuczną inteligencją i absolutnie nie jest to, teoretycznie nie jest to konieczne, ale gdzieś tam mimo wszystko mamy to zakodowane, nie wiem jak to określić, gdzieś to mamy, więc nawet te
A nie jest tak, że my po prostu próbujemy... Przepraszam, że tak wchodzę w słowo. Zatrzymam się na tym elemencie nieludzkim, bo zastanawiam się, czy to z kolei nie jest tak, że my po prostu na siłę uczłowieczamy. Element, który jest się w stanie z nami znaczy element, no właśnie, rzecz, byt zero-jedynkowy, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. Coś, co jest w stanie się z nami komunikować językiem, który my rozumiemy, czyli, prawda, zbiorem znaków, jakim jest język, formułować w cudzysłowie myśli, czy przekazywać nam informacje, czy to nie jest tak, że my posługiwać się głosem, który my przeważnie dokładamy przecież do istoty ludzkiej, czy to nie jest tak, że my nie jesteśmy się w stanie wyzbyć po prostu od razu wyobrażenia sobie człowieka na przykład po drugiej stronie, której nie ma?
Pewnie tak, a z drugiej strony przewrotnie zadałabym pytanie, czy dobrze jest tego nie robić? Czy dobrze jest się wyzbyć takiego wyobrażenia? Bo tu wchodzimy jakby pewnie w obszar właśnie życia w tym świecie internetowym, nierealnym, zdalnym, gdzie coraz bardziej tutaj właśnie i psychologowie, i myślę, że to są też obserwacje takie bardziej socjologiczne, gdzieś tam naukowcy biją na alarm, że coraz mniej tej empatii właśnie w nas, właśnie za pośrednictwem gdzieś tam internetu, czy nie chcę tak na jeden czynnik, prawda, ogniskować całe zło, ale powiedzmy tak, czy kwestie, nie wiem, hejtu w mediach społecznościowych, więc może to lepiej podziękować czatowi
niż tego nie zrobić.
Niż tego nie robić.
A wróciłybyśmy do premiery w 2013 roku i do filmu Her, który najpewniej pani widziała, jak się domyślam, chociaż może się mylę, kiedy pewien samotny pisarz inwestuje w zakup nowego systemu operacyjnego czy głosowego, zaprojektowanego w taki sposób, żeby odpowiadać na no niemal wszystkie potrzeby swojego użytkownika, no bo to jest historia dość niezwykłej miłości ostatecznie, prawda?
Znaczy, przepraszam, ale ja tego filmu nie oglądałam.
Nie oglądała pani tego filmu.
Niestety, ale no to do nadrobienia.
Szybko zbriefowałam, dlatego że właśnie tutaj ten element głosu i technologii, która wytwarza, no trudno powiedzieć, że pewne złudzenie, ale właśnie zalepia pewną pustkę, czy odpowiada na potrzeby, na deficyty jednostki, która jest tak złakniona zainteresowania i bliskości, no właśnie drugiej osoby, istoty, to jest pytajnik. Jakoś też pobiegłam bardzo szybko do tego filmu, czytając opowiadania, że jednak z jakiegoś powodu my podejmujemy ten temat. On musi być jakoś nam mocno uwierać i leżeć za skórą, no bo dostrzegamy. Prawda?
Zdecydowanie. Ja to chyba najbardziej jednak wiążę z tym brakiem czasu, czy z takim zapędzeniem. Być może to jest moja wielkomiejska perspektywa. Pewnie nie wszędzie żyje się tak samo. Natomiast no gdzieś tam to na pewno obserwuję, że ten jakby brak takiej elastyczności, czy takiej otwartości właśnie na spotkanie z drugim człowiekiem, na to, żeby ono wypadło wtedy, kiedy będzie, a nie wpisane w grafik. I ja to tak może na własny użytek mówię, że tak żyjemy w takich slotach czasowych.
Tak.
Że między jedną a drugą godziną robimy to, między kolejną a kolejną mamy czas na to i to jest takie rozpisane właśnie, rozpisany grafik. I może to nas trochę tak ogranicza, zamyka. Ja bardzo to, jak mogę mówić o sobie, tak? Bardzo to odczuwam, szczególnie w kontekście jakby swojego życia domowego, które często się toczy w takim chaotycznym trybie, bo jest nas po prostu dużo. I patrzę, co mnie to robi. Ja też lubię tą kontrolę i może stąd z przyglądania się temu też akurat taki temat wybrałam.
To teraz momentalnie mi się pojawiło opowiadanie pod tytułem Pacjentka Zero. Czyli gdzie jest granica, czy my ją dostrzegamy i na ile potrafimy kontrolować w zasadzie nie brak, ale zmianę. Bo wydaje mi się, że akurat to opowiadanie jest o zmianie. O tym, jak ona może wywołać konsekwencje, jak nie dostrzegamy drobnych zmian, nawet przyzwyczajeń, niby rozdrażnienia. Tutaj rozłąka prowadzi do tego, że, no, że dużo zmienia się w życiu. Coś zaczyna nas drażnić, co było pożądane, co wydawało się naturalne. I ona jest taka bardzo współczesna. To znaczy, to jest bardzo współczesne dla mnie opowiadanie.
Tak, no to jest na pewno opowiadanie takie postpandemiczne, ono nie powstało w trakcie pandemii, ale po. Tak, to mi się zawsze przypomina wiersz Filipowicza, Kornela Filipowicza z tym cytatem, że i wtedy i mamy wrażenie, że tak zawsze było, że te zmiany idą tak po małym kroczku. aż nam się wydaje, że przecież zawsze tak było. No, oczywiście wiersz jest zupełnie o czym innym, ale gdzieś tam można te wrażenie takie ekstrapolować. I tu chyba to właśnie zaszło, że takimi była ta zmiana i małymi kroczkami jakby podryfowała i główna bohaterka, jakby jej rodzina, te perspektywy się rozjechały, oni sobie próbowali radzić, jedni na swój sposób, drudzy na swój, bohaterka na swój sposób,
tak.
I te sposoby po prostu przestały do siebie przystawać. Czy tak zawsze się musi dziać? No nie wiem tego, ale wydaje mi się, że trochę takiego właśnie niezrozumienia wzajemnego zrobiła nam pandemia. Bo gdzieś tam zubożyła ten kontakt w sensie fizycznym, bo oczywiście przeniosła bardzo wiele rzeczy do właśnie tego świata internetu. No ale tam jakieś zubożenie jednak mimo wszystko jest, tak?
My się bronimy pewnie tą narracją czy opowieścią o tym, że równocześnie połączyła nas, to znaczy pokazała, że osoby oddalone od siebie jednak mogą ze sobą rozmawiać. Oczywiście słyszeliśmy tę historię o grupie przyjaciół, która umawiała się na wspólne wieczory, kiedy widzieli się tylko na monitorach. Powstała na przykład książka naszej redakcyjnej koleżanki dla dzieci, Barbary Gawryluk, która napisała książkę Zdalna babcia. I gdzie w zasadzie to połączenie, ta walka o obecność tych dwóch pokoleń, czyli babci i wnuczki, no dzięki telefonowi po prostu była możliwa i zabierało się babcię ze sobą do kuchni albo weź babcię do łazienki, prawda? Bo też ogromnie zmienił się język, prawda?
Tak, to prawda. Natomiast to są jakby dwie strony chyba tego samego medalu, mimo wszystko.
Wciąż.
Tak. Oczywiście takie historie są wspaniałe. Zresztą ja też jakby miałam szansę wziąć udział, że tak powiem, w tej historii od znajomych i to było super. Natomiast no, w tym opowiadaniu z kolei, jakbym wróciła do Łuki, no to nie zadziałało. I myślę, że tu kluczem nie tylko jest ta zmiana czasu, która jest przy dużej odległości.
Tutaj mamy wyjazd na stypendium do Tokio, dopowiem.
Tak, tak, więc to na pewno może utrudniać, ale być może, że to też jakby stało się z powodu jakiegoś podatnego gruntu. Tak, że tej gotowości do poświęcenia nie było, do tego właśnie kompromisu.
Ja Państwu przeczytam taki fragmencik opowiadania pacjentka zero, o którym teraz rozmawiamy. O 14 dni kwarantanny też się dąsał. Pewnie myślał, że od progu zakasam rękawy i odrobię pół roku absencji w codziennej krzątaninie, a tu kolejne 2 tygodnie mojej laby. Wróciłam do zupełnie innej osoby niż ta, której kilka miesięcy wcześniej przesyłałam całusy z zabramki kontroli bagażowej. I tu 3 kropki i niemal finisz. Pretensje zaczęły mnie oplatać białym szumem jak kokon. Bardzo chciałam usłyszeć w nim szum morza, jak w przyłożonej do ucha muszli. I w końcu się udało. Od 2 tygodni nie słyszę już słów, kiedy widzę poruszające się usta. Odkąd straciłam słuch, najadam się do syta. Ulga?
No trochę chyba tak jest, że jak przestajemy słyszeć innych, to gdzieś przynajmniej na chwilę może jest takie uczucie ulgi i skupienia na sobie. Tak sobie myślę, że być może tak się da. Ale nie wiem, na ile to jest na długodystansowe.
Zaczęłam się zastanawiać, czy, bo za chwilę chciałabym jeszcze panią podpytać o jedno opowiadanie, które być może jest takim istnieniem braku, z którego nie zdajemy sobie sprawy. I tutaj też miałam takie spostrzeżenie, taką myśl, że być może ten rozpad, za który chcielibyśmy być może, czy obarczamy, tu oczywiście cały czas są, proszę Państwa, pytania. Na przykład okres pandemii, czy okres rozłąki, czy okres rozłąki z jakiegoś innego powodu, dajmy na to stypendium w Tokio, nie uwypukla nam albo nie pokazuje nam, jak bardzo było nam niewygodnie w życiu, które uznawaliśmy za normę.
Myślę, że tak. Myślę, że to jest też właśnie to doświadczenie chyba pandemiczne, co wiele osób jakby odkrywało na nowo
związki,
relacje domowe, relacje właśnie z przyjaciółmi, jakby zupełnie inaczej na nie zaczęli spoglądać. No i jedni właśnie jakby z radością i odkrywali, że to jest coś fantastycznego, a drudzy wręcz przeciwnie, z jakimś przerażeniem. Także na pewno to jest taki papierek lakmusowy, tak bym to sobie wyobrażała.
Ten utajony brak, o którym powiedziałam przed chwilą, odnalazłam w Tuszce, opowiadaniu Tuszka. Tutaj z kolei poznajemy bohaterkę, która obserwuje zainteresowanie, pracę bliskiej sobie osoby, lalki, które wyjątkowo mocno udają w zasadzie żywe dzieci, można by powiedzieć, którym się przygląda, na których obecność wraz ze sprzętem fotograficznym pozwala, aby były w jej otoczeniu i w jej domu, lalki. Kiedy polecałam tę książkę na antenie Radia Kraków, czyli właśnie Łupiny, w takiej krótkiej recenzji, powiedziałam, że miałam ochotę wrócić do esejów Piotra Pazińskiego, które mówiły o tym, jak poszukujemy w lalkach i manekinach żywego. Może tak. Ale tutaj obecność lalek, kontakt z nimi, co ciekawe, po wzięciu do ręki w poszukiwaniu podobieństwa, uruchomił potrzebę w bohaterce. Przynajmniej tak każe nam myśleć punkt życia, w którym ją poznajemy.
Pisząc to opowiadanie, chyba bardziej miałam na myśli takie macierzyństwo na próbę, bez konsekwencji.
Aha.
I obejrzenie sobie tego z różnych stron, na ile to jest możliwe, czy tak właśnie taka lalka Reborn mogłaby być wykorzystana. Natomiast na pewno uruchamia wiele takich odruchów, tak jak mówiłyśmy o rozmowie ze sztuczną inteligencją, tak. Aha. Tutaj też mimowolnie faktycznie te pewne gesty, czy troski, czy takie opiekuńcze właśnie, dzieją się mimo świadomości tego, że to nie jest człowiek. Więc to jakby jest reakcja na obraz w zasadzie.
Ciekawe, bo to jest niesamowite jednak w literaturze, że doświadczenie albo być może wiedza osoby, która spotyka się z książką, może wywoływać tak różne emocje, bo do mnie refleksja tej próby przyszła dopiero później. Najpierw to było wywołanie, no ale później pojawiła się wątpliwość, czy lalka byłaby w stanie wywołać na przykład tęsknotę za posiadaniem, to jest bardzo złe słowo w przypadku dzieci, towarzyszeniem dziecku, które pojawiło się na świecie. Czy na przykład, czy mogłoby wywołać na przykład uśpiony instynkt macierzyński? To mnie zaczynało gdzieś tutaj intrygować, czyli nazwanie, obserwowanie oczu, jakby reakcja na przykład, nie chcę tutaj za dużo zdradzać, to jest świetne opowiadanie, ale jest taka reakcja, wydawałoby się bezwarunkowa, kiedy się na przykład krzyczy podczas sytuacji, gdzie osoba bliska jest zagrożona czymś. To są absolutnie odruchy, które wymierzamy w stronę żywego, w stronę istoty żywej. Więc mistyfikacja?
Chyba nie mistyfikacja, tylko właśnie jednak to jest gdzieś tam nasze odruchy, nasza jakaś wersja człowieczeństwa i jakby no, sposób reakcji na to, co widzimy, co jest bardzo do człowieka podobne. Czy może wywołać instynkt macierzyński? Myślę, że to on jest albo nie ma. Ja bym to nazwała taką rozbudzeniem chęci sprawdzenia, czy coś takiego w sobie się ma. Mhm. Bo jakby z definicji nie da się tego zrobić, znaczy no nie powinno się przynajmniej sprawdzać
na żywym organizmie. No tak, lepiej wcześniej jednak.
To groźne, ale jakby innej opcji też nie ma.
Na ile by pani wyceniła godzinę robienia pysznego obiadu z babcią?
Zależy jaki obiad, z ilu składników. Trudno powiedzieć, jaka taka usługa.
Ależ przyziemne potraktowanie tematu.
No przyziemne.
Czyli usługa kulinarna po prostu doliczona do rachunku, tak by można było powiedzieć. No bo za co tak naprawdę płaci bohaterka?
Myślę, że płaci za to, żeby dostać wsparcie w bezpiecznej relacji, nie musząc, znaczy bez konieczności jakby konfrontowania się ze swoją prawdziwą rodziną, ze swoimi prawdziwymi problemami, bo niewątpliwie to jest ta bohaterka, o której rozmawiamy, znalazła się w trudnej sytuacji życiowej. Mhm. I potrzebuje chyba to, czego szuka, i tak mi się wydawało pisząc to jest takiego cichego wsparcia, takiego po prostu bycia razem, bez oceniania.
Czyli bez tego sztafażu rodzinnych historii, wzajemnych, nie wiem, jakichś problemów zaszłości, czyli tego mitycznego spotkania wigilijnego, kiedy to przy stole dzieją się różne rzeczy.
Właśnie, co w jej przypadku chyba nie jest możliwe, albo ona nie chce sprawdzić, czy to jest możliwe. Bo to też jakby tak może być. Więc kupuję sobie taki moment, ale na ile to jest skuteczne, na ile uda się, no ileś tego wsparcia myślę, że dostaje tam. No właśnie, ale z drugiej strony nie ucieknie od tych zaszłości.
To jest raz, ale tak sobie myślę, że my jednak trochę ją podglądając ten moment zderzenia i spotkania jednak z obcą osobą, przecież czego ona jest świadoma, prawda? To nie jest taka sytuacja, że ona sobie buduje jakąś historię. Ona widzi, że przecież to nie jest ten świat, to nie jest jej świat. I cały czas się zastanawiałam, co zrobiłabym w takiej sytuacji, nawet będąc w ogromnej potrzebie. Przecież czułabym się tak, jakbym budowała złudny świat, jakbym wchodziła w kłamstwo, które za wszelką cenę chciałabym uczynić prawdą.
No z jednej strony kłamstwo, a z drugiej strony myślę sobie, że jest to jakiś moment, kiedy jakby ona dostała ten czas z kimś, nie jest sama w domu, nie oszukuje nikogo, bo nie stwarza jakichś pozorów znajomości, tak? Tu zupełnie innego opowiadania, ale ktoś z przyjaciół zwrócił mi uwagę, że zazwyczaj w takich sytuacjach pewnie takiej potrzeby pewnie nie za pieniądze byśmy szukali takiej relacji, tylko takiej przelotnej. Mhm. Tak, tu akurat chodziło o relację romantyczną, ale jakby nie musi to być relacja romantyczna, tak?
Tak, tak.
I jakby w tym kontekście opłata klaruje pewne rzeczy. Ale z drugiej strony to jest zawsze ja sobie to pytanie zadawałam i nie umiem na nie odpowiedzieć. Na ile to jest prawda, że te pieniądze tłumaczą tą relację? Na ile czynią ją taką czystą? Nie chcę powiedzieć bezinteresowną, no bo to nie to słowo, ale może właśnie czystą.
Taką, więc, że to jest rodzaj umowy, tak?
To jest rodzaj umowy, tak. To jest rodzaj umowy i jakby pieniądze są tutaj wzięte jakby na świadka tej umowy i jakby patrząc na to w ten sposób, jeśli mi, nie wiem, taka osoba jak bohaterka tego pierwszego opowiadania miałaby pomysł mieć koleżankę, z którą byłaby w układzie takim, że to ona by czerpała, nie dając nic w zamian, to być może to by było bardziej nie w porządku.
To prawda.
Tego typu pytania sobie zadawałam przy tych opowiadaniach, przy jakby konstrukcji. Więc to też jakby druga strona tego medalu jest taka, że można było to inaczej rozwiązać. I ten sposób wydaje mi się chyba jednak bardziej taki klarowny i fair.
A znalazła Pani odpowiedzi na jakieś pytania, które, nie chcę użyć słowa dręczyły, ale pojawiały się w Pani głowie, czy próbowała właśnie Pani znaleźć na nie odpowiedź podczas pisania albo w trakcie tej jakichś takich pierwszych punktów zapalnych pewnie, które do Pani przychodziły i wywoływały późniejszy efekt w postaci zbioru opowiadań, ale znalazła Pani jakieś odpowiedzi?
To zależy i to chyba to jest główna odpowiedź, że to wszystko zależy od okoliczności chyba. Nie wydaje mi się, żebym potrafiła takie bezwzględne odpowiedzi znaleźć właśnie na pytania typu tego, co żeśmy rozmawiały przed chwilą, bo chyba to się nie da tak odpowiedzieć, że to bezwzględnie w każdej formie jest nieakceptowalne. I chyba najbardziej mnie w tym pociąga to, że to jednak nadal jest pytanie.
No ja bym się bardziej obawiała tego momentu, w którym przestaniemy zadawać te pytania, bo na przykład coś będzie taką normą, nad którą nie będziemy się zastanawiać, że być może ta osoba obok, tylko że to po prostu będzie. Bo jednak wydaje mi się, że wypieramy pewne zmiany, nie chcemy ich oglądać. Zastanawiałam się nad wycenami pewnych rzeczy, nad to, ile jesteśmy w stanie zapłacić. Nie wiem, czy pojawiło się u Pani na przykład wątpliwość czy pytanie, czy nie mierząc jednak, czy nie traktując pieniędzy jako jednak miernik, czy właśnie jednak pewną zależność bądź element czyszczący relacje, jak Pani przed chwilą powiedziała, że te opowiadania stają się opowieścią jednak elitarną, no bo nie jesteśmy się w stanie w takim razie pozbyć pytania, co z ludźmi, których nie stać na 199 zł, a też odczuwają pewien brak.
Myślę, że na pewno to są tego typu elitarne w tym kontekście opowiadania, bo po pierwsze myślę, że to są opowiadania o ludziach, których życie jest na tyle, nazwijmy to, komfortowe, że są w stanie, mają też narzędzia do tego, żeby gdzieś w sobie taki brak zauważyć i nazwać i spróbować wyjść mu naprzeciw. To w jaki sposób, to już jakby zostawmy, ale jednak. Więc to tak. Ja bym się zgodziła, że to są elitarne. Elitarne w takim sensie nawet nie finansowym, tylko takiego, no to są jednak opowiadania gdzieś tam z komfortu. Trudno jest mi sobie wyobrazić osobę, która walczy o przetrwanie w sensie takim finansowym, która na coś takiego sobie próbuje uzbierać na przykład, zgromadzić finanse. A z drugiej strony myślę sobie też przeciwnie, przewrotnie zupełnie, o usługach, które też są jakby jak najbardziej istnieją wśród osób, które są w jakiejś dramatycznej sytuacji, czy zdrowotnej na przykład, tak? To też oczywiście istnieje, jest zaraz ten element kwoty, ale tutaj do brzegu myślę o usłudze bycia dulą umierania. Ponieważ takie usługi coraz bardziej są gdzieś tam popularne, dostępne. To też jest jakby osobny, myślę, temat.
No i duży temat.
Duży, tak.
Tak, to prawda.
Więc tak, to znowu jest wielowymiarowe, myślę.
Ale to jest taki moment, w którym chyba powinna się pani po prostu uśmiechnąć, bo przecież po takie teksty chcemy sięgać. Nie chcemy gotowych odpowiedzi. Jakby chcemy pewnej niewygody. Ja przynajmniej szukam pewnej niewygody. Być może dlatego tak się umościłam w tych 6 opowiadaniach, bo one się ze sobą trochę zderzały, trochę się wykluczały, trochę mnie złościły. I myślę sobie, że to jest takie doświadczenie czytelnicze, które jest pożądane.
Bardzo się cieszę i bardzo mi miło, że tak pani odebrała ten zbiór. Natomiast tutaj na pewno duża była zaleta pracy z Martą Sierwicz, wspaniałą redaktorką, gdzie zawsze, gdy ja próbowałam jakąś właśnie taką bardziej klarowną odpowiedź na te pytania dać, bo jakby jestem dokładnie takim samym człowiekiem jak wszyscy inni i lubię mieć poukładane i kontrolę, to jakby chciałabym odpowiedzieć już, jak zadałam to pytanie. I ona mi zawsze wybijała z tego rytmu, że nie, że właśnie najciekawsze to jest. I wtedy jakby do mnie wracała ta świadomość, że właśnie najciekawsze jest to, że nie ma tej odpowiedzi, albo jeśli jest, to ona jest na tyle ułomna, że w zasadzie trzeba ją zdyskwalifikować jako odpowiedź.
Tak, chropowatości, nieidealne rozwiązania, ciągła wątpliwość, tak bym powiedziała, że może państwu towarzyszyć podczas lektury Łupin Ewy Tondy-Skoman. Proszę państwa, maleńki tom, nawet zerknę, niespełna 91 stron, proszę państwa, 6 opowiadań. I teraz zrobimy ćwiczenie. Posłużę się tutaj tekstem wydawcy. Wyobraźcie sobie świat, w którym wizytę u babci kupujecie na Grouponie, a obecność syna na Wigilii zamawiacie jak catering. W tym świecie lalki Reborn ożywają, a przytulenie do człowieka kosztuje. I to tyle samo, co możliwość zmieszania go z błotem. I tutaj dopowiedzenie, bo te opowiadania dotyczą nie tylko dobrych emocji i takiego troszkę sentymentalnego braku, ale zostawiłam to dla państwa. Nie wiem, pani Ewo, czy to dobrze, że wszystkiego nie dopowiedziałyśmy jednak. I pytanie, czy jedyną strategią przetrwania w takim miejscu jest utrata zmysłów? Ja bym te zmysły jednak zostawiła, ale to jest dla państwa być może wyzwanie i zachęta do tego, żeby nie zmierzyć się z tymi opowiadaniami, ale po prostu po nie sięgnąć i sprawdzić, jakie pytania państwo sobie zadacie. Pani Ewo, bardzo dziękuję za rozmowę. Najpewniej dołożyłyśmy po prostu pytań, które będą się mnożyć w lekturze, ale przyjmijmy, że o to chodziło.
Tak, bardzo, bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło gościć o pani.
Proszę państwa, Ewa Tondy-Skoman, przypominam, zbiór opowiadań Łupiny wydałem. Bardzo łatwo zapamiętać. I raz jeszcze namawiam do lektury. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję również.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.